Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie werset po wersecie z listu do Rzymian. To jest potężne. Te wersety zmieniły moje życie. Ekscytuje mnie ponownie ich studiowanie, ponieważ Bóg użył tych wersetów, aby zmienić moje życie. Wiem, że wielu z was oglądających dzisiaj ten program wie, że czegoś wam brakuje. Wiesz, że Bóg istnieje, wiesz, że Bóg cię kocha, wiesz, że jest coś więcej niż to, czego doświadczasz, ale nie wiesz, jak dostać się stąd, gdzie jesteś, tam, gdzie wiesz, że powinieneś być. Mówię ci te prawdy z listu do Rzymian, jeśli one nie rozpalają twojego ognia, to znaczy, że twoje drewno jest mokre. Mamy tutaj materiały, płyty CD, DVD, podręcznik, książkę, komentarz do listu do Rzymian, który napisałem oraz inne rzeczy, które pomogą tym prawdom ożyć dla ciebie. To zrewolucjonizowało moje życie. Zachęcam cię, abyś wszedł na naszą stronę. Znajdziesz tam całe nauczanie z listu do Rzymian. Jest tam całość, dostępna bezpłatnie. To będzie dla ciebie prawdziwym błogosławieństwem. Znajdujemy się teraz w liście do Rzymian 5. Wczoraj dotarłem do drugiego wersetu, list do Rzymian 5:2. Naprawdę uważam, by nie cofać się i nie podsumować wszystkiego, co już powiedziałem, ponieważ jest to dla mnie tak ekscytujące, że nauczałbym przez 30 minut o tym, co już powiedziałem, ale ważne jest, abyś zrozumiał, że pokój z Bogiem masz tylko wtedy, kiedy jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem, przez uwierzenie w to, co Jezus zrobił dla ciebie, a nie w to, co ty robisz dla Niego. List do Rzymian 1. Potem drugi werset mówi o tym, że mamy dostęp. Słowo dostęp oznacza wstęp do Bożej łaski przez wiarę, nie przez twoje uczynki. Nasze ufanie samemu sobie jest tak naprawdę przeszkodą, która powstrzymuje nas przed wejściem we właściwą pozycję przed Bogiem. Podchodziły do mnie tysiące osób z pytaniem w stylu: nie rozumiem, dlaczego Bóg mnie nie uzdrowił, dlaczego nie porusza się w moim życiu. Przecież modlę się, poszczę, studiuję Słowo Boże, chodzę do kościoła, płacę dziesięcinę, robię to i tamto. I mówią: dlaczego Bóg mnie nie uzdrowił? Właśnie powiedziałeś, dlaczego. Nie wskazujesz na to, co Jezus zrobił dla ciebie, ale na to, co ty robisz dla Niego. Myślisz: zapracowałem na to, zasłużyłem sobie, zrobiłem te wszystkie rzeczy, więc dlaczego Bóg nie odpowiada? Prawdziwa wiara nie jest czymś, co ty robisz, żeby poruszać Boga. Bóg ci nie odpowiada. Prawdziwa wiara to ty, odpowiadający na to, co Jezus już zrobił, przez ukorzenie się i przyjęcie tego jako dar. To, co przed chwilą powiedziałem, jest potężne. To jest potężne, a przeciętny chrześcijanin tego nie rozumie. Jeśli wydaje ci się, że to przeleciało ci przez głowę, nie wpłynęło na ciebie, nie rozumiesz, co mówię. Musisz zrozumieć te prawdy z listu do Rzymian. Jeśli nie rozumiesz prawdziwej Ewangelii, tego, że wszystko dzieje się z łaski przez wiarę, to gwarantuję ci, że powstrzymasz Boga przed poruszaniem się w twoim życiu, bo ufasz samemu sobie i twoja wiara patrzy na ciebie, zamiast patrzeć na Zbawiciela. To są poważne stwierdzenia. W wersecie 3 czytamy: a nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Mógłbym mówić o tym przez cały dzisiejszy program, ale te wersety razem z listem Jakuba 1:2-5 zostały źle zinterpretowane. Mówi się, że jeśli potrzebujesz cierpliwości, to Bóg ześle problemy do twojego życia, ponieważ wszystkie te problemy uczynią cię doskonałym. Słowo Boże tego nie naucza. W drugim liście do Tymoteusza 3:16 czytamy: całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Tutaj czytamy, że to Słowo Boże czyni cię doskonałym, pełnym, a nie próby i cierpienie. A jednak ciało Chrystusa jako całość przyjęło takie myślenie: to moje problemy czynią mnie dojrzałym. Nie mogę dojrzeć bez problemów. Jeśli to prawda, to ludzie, którzy przeszli największe cierpienia, którzy mieli najwięcej problemów, powinni być najbardziej święci, a to z całą pewnością nie jest prawda. Dwa pierwsze wersety listu do Rzymian 5 mówią o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni i mamy pokój dzięki wierze. Mamy dostęp do Bożej łaski i wszystkiego, czym On jest, i radujemy się. Ale Paweł mówi, że nie tylko radujemy się w dobrych czasach, radujemy się w złych czasach, ponieważ wiemy, że kiedy cierpimy, to nasza wiara ma możliwość działać, a kiedy wiara działa, zwyciężymy i z tego powodu będziemy lepsi. Używałem tego przykładu wiele razy, ale kiedy zostałem powołany i wysłany do Wietnamu, nauczono nas podstaw walki i samoobrony, jak używać broni, jak rzucać granaty, jak robić te wszystkie rzeczy. Ale czy wiesz, że kiedy lądujesz w Wietnamie, zaraz po treningu z wiedzą teoretyczną, jedynie po 8 tygodniach nauki, nie od razu zostajesz prawnym żołnierzem? I kiedy pierwszy raz trafisz do Wietnamu, jesteś niebezpieczny, bo myślisz, że wiesz wszystko, ale nigdy nie zastosowałeś tego w praktyce. Mógłbym podać wiele takich przykładów, kiedy zobaczyliśmy kogoś, kto dopiero przyjechał do Wietnamu. Trzymaliśmy się od niego z daleka, ponieważ miał tę całą wiedzę, myślał, że wie, o co chodzi, ale nigdy nie był na polu walki. Zapewniam cię, tacy ludzie byli niebezpieczni. Pewnej nocy trzymałem straż i siedzieliśmy wszyscy razem, jedząc, i pamiętam, że siedziałem na wielkim głazie, który miał jakieś 150 cm wysokości. I kiedy tak siedziałem, pełniąc straż i jedząc, rozmawiałem z innymi żołnierzami, a z nami był nowy chłopak, strasznie podekscytowany. Pytał: to jest super, możemy strzelać, kiedy tylko chcemy? Możesz strzelać, ile chcesz. Mogę rzucać granatem? Możesz rzucić granatem. Możesz strzelać z granatnika, możesz robić różne rzeczy, kiedy tylko chcesz. Był taki podekscytowany, że zapytał: mogę rzucić granatem? Powiedzieliśmy: pewnie. Chłopak popełnił klasyczny błąd z granatem. Zawleczka się zacięła, a on z nią walczył. W końcu udało mu się ją wyciągnąć, ale granat wypadł mu z ręki i potoczył się prosto między moje stopy. Wyrzuciłem swoje jedzenie w powietrze, wykręciłem się do tyłu, chowając się za ten głaz i przykucnąłem, czekając na eksplozję, ale ten granat nigdy nie wybuchł. Kiedy ja byłem na szkoleniu, trenowali nas na granatach bez zabezpieczenia, ale w międzyczasie do nowych granatów zamontowano zabezpieczenie. Ja nie wiedziałem o takich granatach. Kiedy ten nie wybuchł, w końcu się podnieśliśmy i zobaczyliśmy, że miał zabezpieczenie, więc zdjęliśmy je i rzuciliśmy nim. To był przykład ludzi, którzy nie wiedzą, co robią i są niebezpieczni. Tak samo jest tutaj. Słuchasz mnie i mówisz: zrozumiałem, i dostajesz objawienie Słowa Bożego, ale w życiu będziesz miał problemy. Szatan będzie stawiał ci opór i będzie walczył przeciwko tobie, ale kiedy się postawisz i wykorzystasz to, co usłyszałeś ode mnie albo od kogoś innego, i użyjesz swojej wiary, wyjdziesz z tego cało, jeśli się nie poddasz. Jeśli stawisz opór, wyjdziesz z tego cało jako silniejszy i lepszy chrześcijanin. Ale jeśli myślisz, że ten problem został stworzony, aby uczynić cię silniejszym, mylisz się. To tak, jakbym ja podbiegł do wroga i powiedział: wiem, że będę lepszym żołnierzem, ponieważ mnie zaatakowałeś. I przytuliłbym go. Jeśli przytulisz wroga, on cię zabije. Nie wyjdziesz z tego cało. Tak samo, jeśli przyjmujesz problemy, myśląc, że to Bóg je zesłał, aby uczynić cię lepszym człowiekiem, to cię zabije. To ci nie pomoże, ale jeśli stawisz opór, jeśli pokonasz diabła, jeśli zwyciężysz chorobę, nieprzebaczenie i wszystkie te rzeczy, staniesz się lepszym z tego powodu. O tym mówią te wersety. I w wersecie 5 czytamy: a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest potężny werset, który mówi, że to Duch Święty uwalnia Bożą miłość w twoim życiu. Mógłbym o tym mówić przez tydzień albo dwa. Według mnie każdy z tych wersetów zmienia życie. One zmieniły moje życie. Kiedy przyjąłem chrzest w Duchu Świętym, który zawiera mówienie językami, nie chodzi tylko o to, ale mówienie językami jest jego częścią, przyjąłem chrzest miłości. Zakochałem się w Bogu, zakochałem się w ludziach. To zmieniło moje życie. Są ludzie oglądający ten program, którzy słyszeli nauczanie o niebie i piekle, o tym, że Jezus przebaczył nam nasze grzechy, którzy przyjęli zbawienie, są narodzeni na nowo, ale nie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Z tego powodu jesteś odcięty od prawdziwej Bożej miłości przepływającej przez ciebie. To nie znaczy, że nie potrafisz rozpoznać Bożej miłości, ale służba Ducha Świętego konkretnie polega na wychwalaniu Jezusa, pokazywaniu nam Jego miłości i uwalnianiu Bożej miłości w naszym życiu. Kiedy ja przyjąłem chrzest w Duchu Świętym, zostałem ochrzczony w miłości i nigdy mi to nie przeszło. Teraz mija 50 lat od tego, jak przyjąłem to i nadal jestem zakochany w Panu. Duch Święty objawia mi Jego miłość względem mnie, a jeśli nie przyjąłeś chrztu Duchem Świętym, to coś oddzielnego od narodzenia się na nowo, to nie musi być oddzielone przez miesiące czy lata, to może być kwestia 2 minut. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich Korneliusz i jego domownicy przyjęli chrzest w Duchu Świętym i dar mówienia językami w tym samym czasie, kiedy przyjęli zbawienie. To nie musi być oddzielone długim odstępem w czasie, ale to jest oddzielne doświadczenie. W moim przypadku narodziłem się na nowo, mając 8 lat, ale miałem 18 lat, kiedy przyjąłem chrzest w Duchu Świętym. Znam ludzi, którzy byli narodzeni na nowo przez długi czas, a dopiero później przyjęli chrzest w Duchu Świętym. W Dziejach Apostolskich 1 Jezus powiedział swoim uczniom: nigdzie nie idźcie, nie mówcie nikomu o zmartwychwstaniu. Pomyśl, to najwspanialsza wiadomość, która kiedykolwiek obiegła świat. Mieli najlepszą wiadomość na świecie, a On powiedział: nie mówcie nikomu, nigdzie nie idźcie, dopóki nie otrzymacie mocy z wysokości. W dniu Pięćdziesiątnicy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i stali się tak bardzo innymi ludźmi, że uczeni i faryzeusze powiedzieli: rozpoznaliśmy, że byli z Jezusem. Kiedy przyjęli chrzest w Duchu Świętym, to zmieniło ich ze słabych, bojaźliwych ludzi, którzy zaparli się Jezusa i odrzucili Go, w ludzi, którzy byli zapaleni i odważni, bez lęku. Chrzest w Duchu Świętym jest drugim najważniejszym przeżyciem, którego kiedykolwiek doświadczysz z Bogiem. Pierwszym jest narodzenie na nowo, drugim jest przyjęcie mocy Ducha Świętego. W tym wersecie czytamy: miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Wiem, że mówię teraz do tysięcy, może milionów ludzi, którzy przyjęli zbawienie, którzy uczynili Jezusa swoim Panem, ale nie są ochrzczeni w Duchu Świętym. Nie pozwoliłeś Duchowi Świętemu przyjść i Cię wypełnić i modlić się przez Ciebie językiem, który omija zwątpienie i niewiarę w Twoim umyśle, wychodząc prosto z Twojego ducha. Jeśli tego nie przyjąłeś, na ekranie jest numer, na który możesz zadzwonić. Mamy osoby, które odpowiadają na telefony. Każda z nich przyjęła chrzest w Duchu Świętym, mówi językami, doświadcza tej Bożej miłości, przeszła przez to, czym się z Tobą dzielę. Możesz teraz zadzwonić, ci ludzie pomodlą się o Ciebie i możesz to przyjąć. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi przyjęło chrzest w Duchu Świętym przez telefon. Na ekranie pokazany jest numer. Nie musisz czekać do końca programu, możesz teraz pozwolić komuś pomodlić się z Tobą. Potrzebujesz przyjąć tę moc, tak jak Jezus dał swoim uczniom nakaz, aby czekali, dopóki nie otrzymają mocy. Tak samo Ty nie musisz robić nic więcej, dopóki nie przyjmiesz chrztu w Duchu Świętym. I to wzrośnie. Nie jest tak, że przyjmiesz chrzest i od tej pory nie będzie problemów, ale to otworzy dla Ciebie zupełnie nowy świat. Duch Święty zacznie Cię ożywiać i zaczniesz gwałtownie wzrastać. To uczyni wielką zmianę w Twoim życiu. W tym momencie Bóg mówi do niektórych z Was: zadzwoń, pomódl się. Jeśli jesteś gotowy, możesz pomodlić się sam, ale jeśli potrzebujesz kogoś, żeby się z Tobą pomodlił, zachęcił Cię lub wytłumaczył coś, czego nie rozumiesz, co to jest to mówienie językami, co to robi, jak to robić, są ludzie, którzy mogą się z Tobą pomodlić i usłużyć Ci. Zadzwoń pod ten numer. W wersecie 6 czytamy: gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych. Wiesz, że Jezus zmarł jedynie za bezbożnych ludzi? Jeśli nie uznajesz swojej bezbożności, jeśli promujesz siebie i własną sprawiedliwość i w ten czy inny sposób uważasz, że Bóg jest ci coś winien, bo jesteś taki dobry, w takim razie Jezus za ciebie nie umarł. umarł. On umarł tylko za ludzi bezbożnych i taki jest cel prawa, przyprowadzić cię do miejsca, w którym skończysz z własną sprawiedliwością, porównywaniem się z innymi i myśleniem, że jesteś godny tego, aby Bóg się przez ciebie poruszał. Prawo doprowadza cię do miejsca, Boże, jestem grzesznikiem, okaż mi miłosierdzie. Taki jest cel starotestamentowego prawa. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa i przyjmujesz zbawienie, stajesz się nowym człowiekiem, wtedy starotestamentowe prawo nie jest dla ciebie. Ono jest dla ludzi, którzy nie znają Pana, aby przyprowadzić ich do końca samych siebie, aby mogli narodzić się na nowo. W wersecie 7 czytamy, choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To wraca do wersetu 6. On zmarł za bezbożnych. Jeśli nie uznasz, że jesteś grzesznikiem, jeśli nie dotrze do ciebie, że nie możesz zbawić samego siebie i nie rzucisz się na Boga po zbawienie, nie jesteś w stanie przyjąć zbawienia. To jest coś. Wszystkie inne religie świata, nie wiem, czy ktoś o tym myślał, ale jest w tym wielka prawda. Każda inna religia świata ma jakiś koncept Boga, tego, że jesteśmy czymś mniej niż Bóg chciał, żebyśmy byli, że nadchodzi dzień sądu, ale każda inna religia świata kładzie ciężar zbawienia na twoich barkach. To ty musisz zaspokoić tego złego Boga swoim życiem. Muzułmanie prowadzą dżihad, zabijają niewiernych i to zagwarantuje im miejsce w niebie z tymi wszystkimi dziewicami. Inni ludzie golą swoje głowy, zakładają szafranowe szaty, błagają i zapierają się siebie, a kiedy zapierają się siebie, wtedy są godni, aby zostać zaakceptowanymi. Każda inna religia nakłada ciężar zbawienia na ciebie. Ale prawdziwe chrześcijaństwo różni się od innych religii świata tym, że jest to jedyna religia, która posiada Zbawiciela. Nie musisz zbawić samego siebie. Nie musisz być godny. Jezus przyszedł i poniósł twój oraz mój grzech na swoim ciele na krzyż. On za nas wycierpiał. On umarł i to On oferuje nam bycie prawymi przed Bogiem jako dar. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć i przyjąć. Jesteśmy jedyną religią na świecie, jeśli chcesz to tak ująć. Ja nie lubię nazywać chrześcijaństwa religią, ponieważ dla mnie religia jest ludzkim staraniem się dla Boga. Chrześcijaństwo to Bóg robiący dla nas to, czego religia, ludzkie wysiłki nigdy nie mogłyby zrobić. Ale jeśli chcesz to tak nazwać, chrześcijaństwo jest jedyną religią, która ma założenie Zbawiciela. W każdej innej religii musisz zbawić sam siebie swoimi dobrymi uczynkami. Ale tutaj czytamy, że Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On nie umarł za nas po tym, jak zaczęliśmy się właściwie zachowywać, mówiąc, dobrze sobie poradziłeś, teraz ja to wykończę, pomogę ci, dołożę się, bo nie byłeś w stanie zrobić tego do końca, to będzie tylko polewą na torcie. Słyszałem kiedyś kobietę mówiącą swoje świadectwo w telewizji, powiedziała, nie byłam taka jak inni, nie byłam lekkomanką ani narkomanką, moje małżeństwo się nie rozpadło, nie byłam chora, moje życie było doskonałe. Ona była bogatą kobietą, piękną kobietą, wszystko się jej układało i powiedziała, wszystko w moim życiu było doskonałe. Nie potrzebowałam Jezusa tak samo jak inni. Jezus był dla mnie tylko polewą na torcie. Kiedy to powiedziała, od razu pomyślałem, nie jestem pewny, czy ta kobieta narodziła się na nowo. Pomyślałem tak, ponieważ porównywała siebie do innych, myśląc, że jest względnie dobra, a Bóg tylko trochę jej pomógł. Musisz dojść do końca samego siebie, zanim znajdziesz początek Boga. Musisz dojść do miejsca, w którym, Boże, potrzebuję Cię, bądź miłosierny dla mnie grzesznika. O tym tutaj czytamy. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. W kościele, w którym się wychowałem, to był jeden z wersetów, który nazywaliśmy rzymską drogą. Używaliśmy listu do Rzymian 3:23, 6:23, 5:8, 10:9-10. To była nasza rzymska droga, której używaliśmy do prowadzenia ludzi do zbawienia. Wyrywaliśmy z kontekstu ósmy werset, mówiący, Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Używaliśmy tego wersetu i jest on absolutną prawdą. Wszystko, co powiedziałem, jest prawdą, ale ten werset jest jedynie pomostem do następnego wersetu, który jest kluczowy. Widzimy tutaj kontrast. Przeczytajmy go w kontekście. Werset 8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To prawda, ale chodzi o to, tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. I werset 10 łączy te dwie myśli w jedną. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Czytamy tutaj, że skoro Bóg tak bardzo nas ukochał, że umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, byliśmy bezbożni, nie mieliśmy żadnej cnoty, to nie stało się dlatego, że Bóg zobaczył, że jesteśmy tacy kochani, że musiał nas uratować. Nie, Bóg nas ocalił, ponieważ On jest miłością, a nie dlatego, że my jesteśmy kochani. Księga Ezechiela 16 pokazuje nam, jakimi znalazł nas Pan. Powiedział, że w dniu naszych urodzin byliśmy jak dziecko, któremu nie odcięto pępowiny. Tarzaliśmy się we własnej krwi i brudzie. Byliśmy oblepieni brudem. To pokazuje, że takimi znalazł nas Bóg. On nie znalazł nas pięknych, dokładnie umytych i doskonale ubranych. On zobaczył nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami i za nas umarł. Chodzi tutaj o to, że jeśli On okazał nam swoją miłość, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, to tym bardziej teraz, gdy przyjęliśmy zbawienie, kocha nas jeszcze bardziej. Ale dzisiaj przeciętny chrześcijanin, przeciętny Kościół naucza, że Bóg kocha grzesznika, ale kiedy przyjmiesz zbawienie, lepiej się postaraj i popraw swoje zachowanie, albo Bóg nie odpowie na twoje modlitwy i tak dalej. Mógłbyś przyjść do kościoła, będąc cudzołożnikiem, mógłbyś przed chwilą dopuścić się cudzołóstwa, mógłbyś kłamać, kraść, pić i ćpać. I gdybyś przyszedł do kościoła jako grzesznik, okazano by ci łaskę. Powiedzieliby, Bóg cię kocha. O, ale wy nie rozumiecie, dopuściłem się cudzołóstwa. To nie ma znaczenia, Bóg i tak cię kocha. Okazaliby łaskę grzesznikowi. Powiedzmy, że do kościoła przyszedł pijak, czy wiesz, że przeciętny chrześcijanin powiedziałby mu, Bóg cię kocha. Bóg może ci przebaczyć, Bóg może zmienić twoje życie. I okazaliby łaskę pijakowi. Ale gdyby ta osoba wyszła do przodu i narodziła się na nowo, a w następnym tygodniu znowu przyszła pijana, ci sami ludzie, którzy okazali łaskę grzesznikowi, jeśli wyznał chrześcijaństwo, podeszliby i powiedzieli, Bóg jest na ciebie zły, Bóg nie odpowie na twoje modlitwy. To całkowite przeciwieństwo tego, o czym tutaj czytamy. Tutaj jest napisane, że jeśli mogłeś przyjąć Bożą łaskę, kiedy byłeś grzesznikiem i wszystko w twoim życiu było złe, to o ile bardziej Bóg kocha cię teraz. Powinni mówić, od kiedy narodziłeś się na nowo, Boża łaska jest dla ciebie jeszcze obfitsza. Ale przeciętny chrześcijanin powie, Bóg jest teraz ostrzejszy. Teraz jesteś Jego dzieckiem i On cię ustawi albo cię ukaże i ześle na ciebie chorobę. To zupełne przeciwieństwo tych wersetów. Teraz zaczynam mówić wspaniałe rzeczy, ale skończył mi się czas. Nie chcę kończyć, ale zachęcam cię, abyś zdobył te materiały. Nauczanie Łaska, Moc Ewangelii to jedna z najpotężniejszych książek, jakie napisałem. Obiecuję, że to zmieni twoje życie. Mamy komentarz w twardej okładce, który napisałem do listu do Rzymian. Mamy płyty CD, DVD, które zostały wzięte z programu telewizyjnego z tym nauczaniem. Mamy też podręcznik. Wysłuchaj lektora, on poda ci informacje dotyczące tych materiałów. Zachęcam cię, abyś je zdobył. Musisz złapać się tych prawd. One zrewolucjonizują twoje życie. Dlatego posłuchaj i zadzwoń lub napisz już dziś.